Chwała Bogu!
Dzisiaj
radosny dzień, kiedy schodzimy się jako Kościół tutaj po to, żeby chwalić naszego Boga, ale też i chcemy coś dla naszego ducha, dla tego wewnętrznego naszego człowieka. Chcemy też się posilić Bożym Słowem. Dzisiaj coś z literatury mądrościowej. Jak wiecie, w Biblii, w tej naszej bibliotece, znajdują się księgi, które są literaturą mądrościową. I na przykład taka księga Hioba należy właśnie do takiej literatury, gdzie możemy poznać zdanie czterech przyjaciół, którzy przychodzą do Hioba i prowadzą bardzo mądre dyskusje z punktu widzenia ludzkiego z Hiobem. Ale tak na końcu okazuje się, pomimo tej swojej wielkiej mądrości, że nic nie wiedzieli. I Hiob musiał się modlić o nich na końcu tej księgi, żeby coś złego się z nimi nie stało, bo dużo głupot nawygadywali w czasie tych swoich mądrościowych mów. Bóg w głupstwo obraca mądrość ludzką. A możemy przeczytać w Nowym Testamencie. Mamy jeszcze inne księgi mądrościowe. Mamy księgę kaznodziei Salomona. Mamy wreszcie księgę przysłów. I dzisiaj z tej księgi chciałbym drugi rozdział z wami przeczytać. Otwórzmy zatem literaturę mądrościową, przypowieści Salomona, drugi rozdział, perykopa, bardzo ciekawa, poszukiwanie mądrości. Tak to jest ten fragment zatytułowany. Ja tylko przypomnę, że perykopy to jest coś, co jest dodane do Słowa Bożego, żeby nam się lepiej szukało, znajdowało pewne fragmenty Słowa Bożego. Dodano te perykopy, ale w natchnionym Słowie Bożym w oryginałach ich nie ma. A zatem zaczniemy czytać tekst biblijny. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Nie wiem, czy bracia i siostry zastanawialiście się nad tym, co to jest mądrość. Gdyby przyszło wam wytłumaczyć komuś, co to jest mądrość, to spróbujcie w jakiś sposób zdefiniować to pojęcie mądrości. No pomyślcie, co byście powiedzieli.
Prawidłowa odpowiedź.
Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze?
Doświadczenie.
Prawidłowe
zrozumienie.
Powiem wam, jak widzicie, każdy z was coś innego powiedział. literaturze filozoficznej ostatnich czasów, a więc tego postmodernizmu, filozofowie uznali, że mądrość nie można zdefiniować. I w tej najnowszej filozofii nie silą się na to, żeby zdefiniować, co to jest mądrość. To jest tak trudne pojęcie dla filozofów, a przecież oni powinni wszystko wiedzieć, że nie potrafią zdefiniować mądrości. Dlatego trudno znaleźć tam tą definicję. Ale w starożytności filozofowie definiowali mądrość, między innymi Platon. I ja też, przygotowując ten temat, czytając to Boże Słowo, zadałem sobie pytanie, co to jest mądrość? I tak zacząłem myśleć, no i powiem wam, że nic mi specjalnie nie przychodziło takiego konkretnego do głowy, żebym mógł powiedzieć to i to. Dlatego otworzyłem Wikipedię. Wiecie, że dzisiaj ludzie swoją mądrość często właśnie stamtąd czerpią, więc nie byłem ani lepszy, ani gorszy. Po prostu otworzyłem i postanowiłem przeczytać, co też tam piszą na ten temat. I znalazłem taką definicję. Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Może jeszcze raz przeczytam. Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. A więc myśląc o mądrości w naszym życiu, powinniśmy się spodziewać pozytywnych rezultatów. Jeśli chcemy pozytywnych rezultatów doświadczać w swoim życiu, powinniśmy zacząć zabiegać o mądrość. I jeszcze jedno zdanie tam znalazłem. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Przeczytam jeszcze raz. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. A więc mądrość, jeśli chcemy, to znaczy, że pragniemy nabyć umiejętność do tego, żeby we właściwy sposób wykorzystywać posiadaną wiedzę, doświadczenia, jakie zgromadziliśmy w czasie naszego życia. Ciekawa rzecz, prawda? Mądrość. Tak z punktu widzenia chrześcijańskiego, jeśli chodzi o mądrość, to przeczytałem, że mądrość to esencja sztuki życia. Bardzo mi się to spodobało. Esencja sztuki życia. Sztuką jest umieć żyć. Nie wszyscy to potrafią. Mądrość jest esencją sztuki życia. Właściwy sposób życia mający uzasadnienie w bojaźni Bożej. Sposób życia mający uzasadnienie w bojaźni Bożej. A więc już zaczynamy dotykać meritum sprawy, bym powiedział. kiedy pojawia się bojaźń Boża, to zaczynamy dotykać tego, co najważniejsze. Jeśli chodzi o mądrość, w ogóle po co mądrość była dana człowiekowi? Salomon miał kiedyś sen i w tym śnie Bóg mu powiedział: proś o co chcesz. Bracia i siostry, gdybyście mieli taki sen w swoim życiu, którejś nocy Bóg mówi do was: co chcesz, to dam, to ci załatwię. Co byś powiedział? O co byś poprosiła? Wiecie, o to, o co poprosił Salomon, bardzo się Bogu spodobało. On mógł poprosić o wszystko. Bóg mówi, w związku z tym, że nie prosiłeś o jakieś bogactwa, o jakieś tam rzeczy, z których byś czerpał korzyści, ale poprosiłeś o umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Ta umiejętność bardzo potrzebna komuś takiemu jak król. Poprosiłeś o dobrą rzecz. Dlatego dam ci mądrość, jakiej nie mają przeciętni ludzie. Ale też, pomimo tego, że nie prosiłeś, dam ci bogactwo i te inne sprawy, mówi Bóg do Salomona. Zaopatrzył go we wszystko. To był wielki człowiek, jeśli chodzi o zagadnienie mądrości, ponieważ on jest autorem tych dwóch ksiąg mądrościowych, o których wam wspominałem przed chwilą. Bóg dał Salomonowi mądrość, której posłuchać przychodzili nawet ludzie z zagranicy. Pamiętacie wizytę królowej Saby? Ona była zaskoczona mądrością Salomona. Mówi, z czymś takim się nie spotkałam jeszcze. I bracia i siostry, mądrość to jest coś, co jest dostępne dla każdego. I my możemy przeczytać w Biblii, w liście Jakuba, 1 rozdział, 5 wiersz. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. A więc Bóg chce obdarowywać mądrością ludzi. Mądrość to jest dar od Boga dla ciebie. Tylko trzeba poprosić o to. Trzeba mieć odwagę poprosić, żeby Bóg dał ci, bracie, siostro, mądrość. Nie tą przyziemną, materialną, ale duchową. Byś mógł poznawać Boga, żebyś mógł zacząć żyć w bojaźni Bożej w swoim życiu. To jest mądrość. Mądrość, rozum, rozsądek, roztropność to są te rzeczy, o których mówi w tym tekście, natchnionym tekście Bożego Słowa Salomon w Księdze Przypowieści. W tym fragmencie, który przeczytałem, tam jest odwoływanie się właśnie do mądrości, rozumu, rozsądek, roztropność. To są bardzo cenne rzeczy, które powinniśmy się zaopatrzyć przede wszystkim u naszego Pana. Aby móc czerpać z życia to, co najlepsze. Człowiek, jeśli chce dobre życie prowadzić, jeśli chce żyć rzeczywiście pełnią życia, być usatysfakcjonowany tym życiem, to powinien prosić Boga o mądrość. Ona mu pomoże przeżyć tak życie, żeby był z niego usatysfakcjonowany. Żeby u końca swoich dni nie mówił, że moje życie było złe, bo to, bo tamto wydarzyło się, bo to i tamto ja zrobiłem. Mądrość, rozum, rozsądek, roztropność to są wszystko te rzeczy, które są potrzebne do zrozumienia bojaźni Pana i uzyskania poznania Boga w naszym życiu. Wiecie, my tak naprawdę żyjemy w tym życiu tutaj ziemskim, te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, po to, żeby znaleźć Boga. Biblia w wielu miejscach mówi o tym, szukajcie, dam się wam znaleźć. Szukajcie mnie. Szukaj Boga w swoim życiu. Ludzie mają tyle zajęć przeróżnych, które im zabierają masę czasu i nie mają chwili, żeby pomyśleć o szukaniu Boga w swoim życiu. Mówią na starość. A w starości będę miał czas, będę na emeryturze, to wtedy będę się zajmował takimi rzeczami. Powiem wam, że najlepszy czas do szukania Boga to jest młodość. Jak w młodości znajdziesz Boga, jak zrozumiesz, czym jest bojaźń Boża w młodości, to twoje życie będzie życiem zupełnie innym. Masa problemów wynika z tego, że ludzie przestają się bać Boga i zaczynają tak żyć, jakby Boga nie było. W zasadzie nie mają żadnego kontaktu też z tym Bogiem. Często służą jakiejś religii, ale ta religia jest martwą religią, a więc ona tak naprawdę nie prowadzi do Boga. To jest tylko jakiś taki substytut społeczności z Bogiem. Ale tak naprawdę tam nie ma w tym wszystkim Boga. I oto dzisiejsze słowo zachęca nas do nabywania mądrości, a ona nas doprowadzi do zrozumienia bojaźni Bożej i do poznania Boga. To jest cel mądrości. Nie to, że Boże, daj mi taką mądrość, żebym zadziwił innych ludzi, kiedy zacznę przemawiać do nich, czy kiedy zwrócą się z jakąś sprawą, to będę miał takie niesamowite rozwiązanie, że zadziwi innych. No możesz taką mądrość mieć, bo taką mądrość dał Bóg Salomonowi. Pamiętacie, kiedy te dwie kobiety przyszły z dzieckiem do niego i on miał odpowiedzieć na pytanie, która jest prawdziwą matką. Obydwie twierdziły, że to jest ich dziecko. A wiadomo było, że jedna z nich jest tą prawdziwą matką. I Salomon zrobił coś, co zaszokowało ludzi. On mówi, przynieście szybko miecz, połóżcie to dziecko tutaj i proszę rozciąć je na połowę i jedną połowę dam jednej kobiecie, a drugą połowę tego dziecka drugiej. I wtedy zaczęła ta, która była rzeczywiście matką, bo ją zdjęło sumienie, serce, miłość do tego dziecka, zaczęła wołać, że to tamta jest, że ona nie jest tą matką. Chciała uratować życie swojego dziecka. Wtedy Salomon mówi, jej dajcie to dziecko, bo to jest matka. Tamta druga kłamie. Bracia i siostry, zadziwiające rzeczy. Mądrość. Mądrość od Boga daje takie rezultaty. Daje takie zaskakujące rozwiązania w życiu człowieka. Dlatego ucz się bojaźni Bożej od najmłodszych lat. Szukaj Boga. To jest twoje zadanie, to jest cel twojego życia. A nie zbicie kasy, a nie jakieś wystawne życie, a nie robienie wrażenia na innych. Na Bogu to nie robi żadnego wrażenia. Na Bogu twoja wiara może zrobić wrażenie. My mamy problemy, kiedy przychodzi nam w tych sprawach mądrościowych zająć stanowisko. Dlatego dobrze, że ten tekst jest, który zachęca nas do tego, żebyśmy się po prostu pomodlili o mądrość. I ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy po tym kazaniu pomodlili się każdy z osobna o mądrość do Boga. O mądrość z nieba, nie ludzką. Ludzką mądrość możesz nabywać, studiując filozofię i tak dalej, i w końcu się tak przekonasz, że ci filozofowie tylko potrafią umieć zadawać pytania, ale rzadko kiedy potrafią udzielić dobrych odpowiedzi. Chciałbym dalej czytać ten tekst, bo doczytaliśmy do wiersza 6, od 6 do 9 przeczytam dalej. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, i prawość każdą dobrą drogę. Bóg zachowuje prawo. Człowiek miał bardzo zróżnicowane podejście do zagadnienia prawa na przestrzeni dziejów ludzkości. To prawo ewoluowało. I chciałbym wam przeczytać tekst z dawnych czasów, z czasów jeszcze przed potopem, jak myśleli ludzie o sprawiedliwości. 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. W tamtych czasach żył taki człowiek, który nazywał się Lamech. I któregoś dnia on powiada i rzekł Lamech do swych żon. To jest 4 rozdział 1 Mojżeszowej, 23 wiersz. I on powiada do tych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Czy chcielibyście, żeby Lamech był waszym sędzią? Czy chcielibyście żyć w takim państwie, w którym prawo w ten sposób by mówiło o sprawiedliwości, o wymierzeniu sprawiedliwości? To są dawne czasy. Ludzie mieli takie pojęcie na temat sprawiedliwości w tamtych czasach. Dlatego epokowym dziełem było to, co Bóg uczynił w czasach Mojżesza, kiedy dał prawo na Synaju, prawo pochodzące od Boga. I to prawo było rewolucyjne, bo ono już nie mówiło tak, jak mówił Lamech, tylko mówiło oko za oko, ząb za ząb. Jeśli ktoś ci wybił oko, to nie możesz mu wybić dwoje oczu, ale jedno. To będzie sprawiedliwe. Jeżeli wybił ci zęba, to nie całą szczękę mu wybijesz, złamiesz, tylko jednego zęba. Sprawiedliwie, dokładnie zrobisz to, co on tobie zrobił. Na tym polegała w tamtych czasach sprawiedliwość. Ale w Nowym Testamencie stało się coś nieprawdopodobnego. Bóg sam stał się sprawiedliwością za nas. I posłał kogoś, kto wziął te wszystkie razy, które należały nam się z punktu widzenia prawa, na siebie. I całą karę on odbył, Jezus Chrystus, za nas, żebyśmy mogli żyć na wieki. Czy to nie jest wspaniałe prawo? Cudowne prawo Nowego Testamentu. Nikt ci nie wybije oka, ani zęba, ani nie utnie ręki, nogi, jak coś zrobisz takiego strasznego komuś. Ale jest miłosierdzie Boże, jest łaska, jest pokuta i jest wybaczenie grzechów dzięki Bożej łasce na podstawie wiary. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Taka historia. Pewien właściciel tartaku którejś nocy usłyszał jakiś rumor na podwórku, gdzie miał składy drewna i zobaczył, że drewno z jego tartaku kradną złodzieje, ładując je na samochód. Wybiegł szybko ze swojego domu i pobiegł tam do nich, zakasał rękawy i razem z nimi zaczął wrzucać to drzewo, te deski, co tam było, co oni kradli. Razem z nimi to zaczął wrzucać na tą ciężarówkę. I po jakimś czasie, jak już załadowali całą tą ciężarówkę, ci złodzieje pytają się, a czemu ty nam w ogóle tutaj przyszedłeś i pomagałeś załadować to drzewo? A on mówi, bo to jest moje drzewo, bo ja jestem właścicielem tego tartaku. Oni nie mieli. Ja jak to? No to zrozumieli, że już znaleźli się w fatalnej sytuacji. I co teraz będzie? On mówi do nich, mam jeden warunek. Jeżeli go wypełnicie, nie zgłoszę policji o tej kradzieży i będziecie mogli tym samochodem, tą ciężarówką z tym drewnem stąd odjechać. Oni pytają, jaki to warunek, co? Chciałbym wam opowiedzieć Ewangelię. Jeśli jej wysłuchacie, odjedziecie bez problemów z tego miejsca. I ten człowiek tamtej nocy, ten właściciel tego tartaku, opowiedział tym złodziejom Ewangelię. Przeżyli szok, kiedy usłyszeli Ewangelię. Wszyscy ci złodzieje się nawrócili. Dzięki Bożej sprawiedliwości. Dzięki Bożej łasce, ale też i głęboko chrześcijańskiej, pełnej wiary, trosce tego właściciela tartaku. Piękna historia, przypominająca nam dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wycisło się głęboko na sercu tego właściciela tartaku. Przeczytamy dalej nasz tekst, 10-11 werset. Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, a roztropność cię strzec. Cudowne słowa. Moi kochani, to jest zabezpieczenie. Od Boga zabezpieczenie na to, abyś w bezpieczny sposób przebył swoje życie. W oparciu Bożej sprawiedliwości, Bożej mądrości, na podstawie wiary. Bracia i siostry, to są piękne rzeczy. Cały czas ten temat dotyczy mądrości. I zbliżamy się do takiego dziwnego trochę punktu w tych rozważaniach, bo ktoś może się zdziwić, skąd taka rzecz, taka historia, jak tutaj od 12 do 19 wiersza, znalazła się w tych rozważaniach. A tutaj jest napisane tak. Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemności, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce, ustrzeże cię także od cudzołożnej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem, bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. To może się wydać zaskakujące, że tutaj w zestawieniu z mądrością, z poznaniem, ze sprawiedliwością, nagle jest pokazany jeden z najgorszych grzechów, jakie mogą się wydarzyć w życiu człowieka. Cudzołóstwo ma ogromny zasięg, ogromny wpływ na otaczających ludzi. Tak jak popełniamy na przykład grzech, z tej klasyki, z dekalogu, powiedzmy grzech kradzieży. Jeżeli coś ukradniemy, to należy zadośćuczynić, a więc oddać tą rzecz albo ekwiwalent tej rzeczy, która została ukradziona, przeprosić tą osobę, przeprosić Boga za to. I to w zasadzie wydaje się być w tym momencie sprawa z punktu widzenia prawa Bożego załatwiona. Natomiast w przypadku cudzołóstwa problem jest bardzo szeroki, bo tutaj jest złodziej i okradziony, dwie osoby. Ale jeśli chodzi o cudzołóstwo, to nie jest tylko ten mężczyzna i ta kobieta, którzy cudzołożą, ale też jest całe gro ludzi, którzy zostaną dotknięci przez ten grzech. Ich życie zostanie dotknięte przez ten grzech tych cudzołożników. I krąg ludzi jest bardzo szeroki, bo to są domownicy. Cudzołóstwo to, wiecie, że jest różnica między cudzołóstwem a przeteczeństwem. Na czym polega? Cudzołoży mężatka z żonatym mężczyzną, to jest cudzołóstwo. Ale jeżeli jest panna i kawaler, single, tak jak my to dzisiaj mówimy, i oni ze sobą zaczynają współżyć, to to jest wtedy przeteczeństwo. To jest ta różnica. Ale cudzołóstwo jest, można powiedzieć, jeszcze gorsze niż przeteczeństwo w związku z tym, że tam są domownicy i oni w jednej, drugiej rodzinie są dotykani przez ten grzech i cierpią z tego powodu. Również lokalna społeczność, to miejsce, gdzie ci ludzie mieszkają, ludzie tam zaczynają opowiadać o tych rzeczach. I to jest często przyczyną, choćby plotek. To już jest zła rzecz, to już jest grzech, plotkowanie. Zobaczcie, że cudzołóstwo zatacza takie kręgi. Tak, rzucicie kamień do wody, to najpierw jest plusk, a potem pojawiają się takie coraz większe kręgi na wodzie. I tak jest właśnie z tym pluskiem cudzołożnika, że to potem idzie bardzo szeroko i dotyka innych ludzi. Ja bym powiedział, że cudzołóstwo można rozpatrywać w sferze ciała i w tej sferze duchowej. Jeśli popatrzymy na cudzołóstwo w sferze ciała, no to jakie zło może przynieść? No na przykład chorobę weneryczną, na przykład niechcianą ciążę, a potem aborcję. Ale zobaczcie, jak dalekie kręgi zatacza ten grzech. Jak on jest niebezpieczny dla społeczności, dla ludzi, którzy żyją wokół tych cudzołożników. Jeśli chodzi o cudzołóstwo, to nie tylko strona cielesna, ale psychiczna, socjologiczna zostają dotknięte grzechem cudzołóstwa. A więc bardzo wielu ludzi jest pokaleczonych w związku z tym. I tak czytając o tym, zastanawiałem się, czemu to akurat jest wtrącenie takie w takim temacie jak mądrość. Bo okazuje się, że do prowadzenia czystego, bogobojnego życia potrzebujesz mądrość. Potrzebujesz mądrość z nieba, która prowadzi do bojaźni Boga. Kiedy ludzie nie mają bojaźni Boga, kiedy przestają się bać Boga, no wtedy robią dużo różnych niemądrych rzeczy w swoim życiu. I jedna z tych niemądrych rzeczy jest tutaj opisana, nazwana po imieniu, dokładnie opowiedziana. A więc jeśli chcesz takich rzeczy w swoim życiu uniknąć, to módl się o mądrość, która poprowadzi cię do bojaźni Pana i do poznania Pana. I dalej chciałbym przeczytać już na zakończenie. Ostatnie słowa to są od 20 do 22 wiersza. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni. Bardzo mocne też słowo na koniec. Tak, kiedy go czytałem, to dla mnie ono ma osobiście taki wydźwięk eschatologiczny, a więc pokazujące czy opisujące to, co będzie udziałem tych, którzy będą w tysiącletnim królestwie. Kiedy ziemia będzie pełna chwały i poznania Pana w czasie tysiącletniego królestwa. To będzie czas dla sprawiedliwych, to będzie czas dla prawych, to będzie dla tych, którzy mają mądrość, żeby kochać Boga. I na koniec chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć wam, że Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Bóg, jeden z jego atrybutów, to jest mądrość. A więc my jako obraz, jako podobni do Boga, mamy prawo być mądrzy. Tą Bożą mądrością pochodzącą z nieba. Izajasz, prorok, 40 rozdział, 28 wiersz napisał: niezgłębiona jest jego mądrość. nigdy nie poznamy do końca Bożej mądrości. Niezgłębiona jest. To jest geniusz. To jest ktoś niezwykle wspaniały, cudowny. I nasze życie powinno nam zejść na szukaniu tego Boga i Jego mądrości, na nauczeniu się takiej bojaźni Bożej prawdziwej. Ja mówię, że bojaźń Boża to jest taki święty strach przed Bogiem, bo to widzę jak wielki, bo to widzę jak wspaniały, jak mądry. I dlatego mam taki święty lęk w sobie, że ja, taki proch ziemi, mogę zbliżyć się do tak potężnej istoty, jaką jest Bóg, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, który jest moją sprawiedliwością, moim usprawiedliwieniem. Inaczej padłbym martwy z powodu tego, gdybym zobaczył Boga, gdybym się chciał zbliżyć do Niego. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Alleluja. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy teraz powstali i żebyś pomodlił się, pomodliła o mądrość dla siebie. Stańmy, bracia i siostry, ci, którzy widzą tą potrzebę mądrości w swoim życiu, pomódl się teraz do Pana. Przyjdźmy w pojedynczych modlitwach.